Pozwólcie, że jeszcze ja krótko się pomodlę przed tym kazaniem, które chciałabym wygłosić. Boże Wszechmogący, Panie, proszę Cię, żebym mogła wyrazić to, co włożyłeś w moje serce. Duchu Święty, Panie, Ty masz drogę, Ty masz Twój Kościół. Mów do nas, mów do całego zboru. Amen. Temat dzisiejszego kazania to pomoc nadchodzi. Pomoc nadchodzi. I na wstępie chciałabym powiedzieć, że w czasie piątkowej modlitwy zobaczyłam coś w duchu i chcę się tym podzielić na początek. A mianowicie widziałam pewien statek, okręt, który płynął po jakiejś wodzie. I widziałam, że osoby, które na tym statku są, zaczynają nabierać pewnych takich niepokojących cech. To znaczy one same zaczynają się bać, zaczynają odczuwać niepewność, samotność, zgubienie. I sytuacja na tym statku wyglądała tak, że woda zaczęła wlewać się do niego, zaczęło bujać do tego stopnia, że nie można było utrzymać stabilnie się na nogach. I takie pytanie się zrodziło gdzieś pomiędzy w tym wietrze, w tej wodzie wlewanej na ten statek. I co ja teraz zrobię? I zobaczyłam sznur spuszczony z nieba. Sznur, który wisiał. Po prostu wisiał. I wiem, że ten sznur jest spuszczony z nieba od Boga, aby każdy, kto się chwyci tego sznura, na tym statku, którym jest życie, że każdy, kto potrzebuje pomocy, musi złapać się tego sznura, który jest z nieba. Zaraz powiem dalej, o co chodzi, żebyście mogli jeszcze lepiej zrozumieć. Ale już w Nowym Testamencie apostoł Paweł doświadczał takich rzeczy. To znaczy apostoł Paweł fizycznie brał udział w takiej podróży morskiej, kiedy burza i fale sprawiały, że cała załoga straciła już nadzieję na przeżycie. Przez 14 dni byli bez jedzenia, bez picia. Po pewnym czasie wyrzucili cały osprzęt statku. Po kolejnych dniach zostały wyrzucone również towar, który płynął do pewnego miejsca. Statek był pełen więźniów i towaru, który trzeba było przewieźć z jednego miejsca na drugie. I wtedy, to jest 27 rozdział Dziejów Apostolskich, jeszcze, jeśli ktoś chciałby przeczytać, od 9 do 44. I wtedy na tym statku zapanował strach. Wtedy na tym statku zapanowało ta niepewność, brak stabilności. Skończyły się wszystkie problemy na rozwiązanie problemu, pomysły na rozwiązanie problemu. I na niebie nie było ani gwiazd, jak podaje Biblia, ani księżyca. Oni nie wiedzieli, gdzie płyną i jak płyną. Byli miotani przez fale, przez bałwany, unoszeni przez wody Adriatyku. Było gdzieś to w okolicach Krety, jak podaje Nowy Testament. I wtedy stało się coś, co wydało się bardzo dziwne, dlatego że apostoł Paweł, człowiek wiary, człowiek pełen Ducha Świętego, powiedział po 14 nocach, kiedy wszyscy już stracili nadzieję na to, że przeżyją, powiedział: posilcie się, spożyjcie posiłek, dlatego że mój Bóg posłał anioła, który przyszedł do mnie i powiedział: albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, dokładnie czytam, do którego należę i któremu cześć się oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, bo tobie zostało darowane życie oraz wszyscy ci, którzy z tobą przebywają na statku. I ci wszyscy, którzy tam byli, nabrali otuchy, nabrali nadziei na to, że te słowa są prawdziwe. A apostoł Paweł jasno mówił o tym, że on, jego Bóg, Bóg, któremu służy, zapowiadają to, że nikt z tej załogi nie zginie, że wszyscy przeżyją. I rzeczywiście tak się stało. Jeżeli ty dzisiaj czujesz się tak, jak jeden z tych członków załogi tego statku, którym jest życie, wśród trudnych, różnych trosk, kłopotów i problemów, to chwyć wiarą słowo, tą linę, którą spuszcza Bóg z nieba. I zaraz przeczytam wam to słowo, które spuszcza Bóg z nieba. I Chwyćmy się tej liny. Chwyćmy się przez wiarę dzięki Duchowi Świętemu. Posłuchajmy, co to słowo, jak Bóg chce do nas przemówić. A słowo to jest zapisane w 121 psalmie. Jeśli ktoś ma Biblię, to można otworzyć. Jest napisane tak. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego, teraz i na wieki. Psalmista mówi, oczy moje wznoszę ku górom. Dlaczego ku górom? A dlatego, że świątynia w Jerozolimie była miejscem zamieszkania przez Boga. Tak wierzyli Żydzi, tak? Ona leżała na górze. Na tej górze, tam również znajdowała się świątynia, w której był przybytek Pana. Tam wstępował Bóg, tam było miejsce najświętsze i tam Żydzi wiedzieli, wierzyli i doświadczali, że tam manifestuje się Boża obecność. Natomiast cała Jerozolima leżąca na górze jest otoczona przez góry. I kiedy jakiś Żyd był gdzieś z daleka od Jerozolimy, a był w kłopotach, był na takim statku, gdzie nie można złapać równowagi, gdzie człowiek tak naprawdę nie wie, co będzie dalej. I jest to pytanie, co ja mam teraz zrobić, to wtedy on spoglądał gdzieś na góry, bo one były takim symbolem tego, że on spogląda w kierunku Boga. I tutaj psalmista właśnie mówi, że oczy moje wznoszę ku górom. My wiemy, że nasz Pan po wniebowstąpieniu wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Dlatego też nasze oczy możemy kierować do góry, tam gdzie Jezus Chrystus zasiada na tronie po prawicy Ojca. Pomoc moja jest od Pana, bo uznaję to, że On jest Stwórcą, że On stworzył niebo i ziemię. On jest początek i koniec. On był od wieków i będzie na wieki. On jest nieskończony. I później w trzecim wersecie jest powiedziane, już jakby zmienia się narracja i jak dobrze przeczytać te wersety, to możemy zobaczyć, że to Duch Święty zaczyna mówić przez to słowo, przez psalm, bo mówi tak, nie da się potknąć Twej nodze. Bóg odwieczny nie da się potknąć Twej nodze. Nie drzemie Twój stróż. On nie drzemie, On nie śpi. Nie drzemie, ani nie zasypia. Stróż Izraela. Wyczytałam, że Aleksander Wielki był takim wodzem, który mówił do swoich żołnierzy, ja budzę się, abyście wy mogli spać. Ale nasz Bóg nie musi się budzić, bo On nigdy nie zasypia. On zawsze czuwa. On zawsze patrzy na ciebie i na mnie. On zawsze patrzy i wszystko to, co dzieje się tutaj na ziemi, jest w zasięgu Jego wzroku, w zasięgu Jego wiedzy. Pan stróżem Twoim. Pan jest stróżem Twoim. On Ciebie strzeże. On wypatruje, czy czegoś Ci nie trzeba. On jest gwarancją tego, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej, że nic złego nie dotknie Cię. Przychodzą doświadczenia, ale to nie jest ten rodzaj zła, który spotyka bezpośrednio człowieka. Bóg wszystko ma pod kontrolą. Jeśli Bóg jest tym, który widzi ciebie w dzień i w noc, pamiętacie jak przyszedł do Hagar i ona powiedziała, ty jesteś El Roi, ten, który mnie widzi. Ona też była na takim statku, w przenośni oczywiście mówiąc, gdzie nie mogła złapać równowagi, bo już była bliska śmierci. Ona i jej dziecko. Wtedy Bóg do niej przyszedł. Ale Pan, stróż nasz, jest gwarancją ochrony dla wszystkich, którzy mu ufają. On jest gwarancją ochrony i jest powiedziane w 6 wersecie: słońce nie będzie cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. To jest przenośnia tutaj użyta. I badacze Pisma i Starego Testamentu mówią o tym, że jest tu mowa o wyzwoleniu z demonizmu w tym momencie. Dlatego, że nowie księżyca, zaćmienia księżyca mają swoje określone znaczenie w spirytyzmie, z tego co się orientuję. To znaczy są powiązane ze znakami zodiaku i tak dalej, i tak dalej. Również czytałam taką notatkę krótką, że nawet zrobiono takie badania, spirytyści coś takiego zrobili, że zbadali uzależnienie popełnienia samobójstwa czy śmierci przez znane osoby, takie jak Amy Winehouse, takie jak Whitney Houston, w zależności od księżyca, od jej zaćmienia bądź nie. Tym się zajmuje spirytyzm, to jest oczywiście przekleństwo i to jest nałożenie kajdan na człowieka, ale wiele ludzi to robi. My wiemy o tym, prawda? Jesteśmy ludźmi, którzy znają prawdę i wiemy, że to jest grzechem i że to jest przekleństwem dla człowieka. I psalmista tutaj właśnie mówi o tym, że ci ludzie, którzy zostali wyzwoleni spod władzy diabła, ale nie tylko takiej ogólnej, ale też takiej tej, że tak powiem, bardziej ludzie zdemonizowani, oni też mogą mieć nadzieję, że Pan jest ich stróżem i że nie pozwoli, żeby kolejne okowy kolejnego opętania mogły dotknąć tą osobę. Bóg jest naszym stróżem. On strzeże nas przed wszelkim złem. Kontynuując jeszcze tak tą myśl, w Dziejach Apostolskich też w 19 rozdziale, przeczytam może, jest napisane to, że wielu też z tych, którzy uwierzyło, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawało czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Czyli ludzie, którzy byli wierzący, oni się oddawali czarnoksięstwo, spirytyzm, ezoteryka, wszystkie te zagadnienia, wiemy, że to jest służba diabłu, nic innego. Oni, kiedy poznali Jezusa Chrystusa, kiedy Duch Święty oświecił ich prawdą, jest powiedziane, że oni przychodzili, wyznawali swoje uczynki, czyli to, co robili, czym się zajmowali i oni na dowód tego, że robią krok wiary, na dowód tego, że to Jezus teraz jest ich Panem, a nie diabeł, że to teraz Duch Święty będzie ich prowadził, a nie przewodnik duchowy, że to teraz Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem i jedyną prawdą w ich życiu, a nie myśli filozofów czy jeszcze coś innego, to oni przynosili te księgi. Dzisiaj książka taka średnio, ile może kosztować? Ze 30 zł można w Biedronce kupić taniej, prawda? Ale wtedy księga miała swoją wartość. To było jak pewnego rodzaju majątek. To kosztowało kupę kasy. I ci ludzie, którzy przychodzili, jest powiedziane, że cała wartość tych wszystkich ksiąg, nie wiem jak duży kopiec musiał to być, ale było około 50 tysięcy srebrnych drachm i z tego co ja doczytałam się w różnych komentarzach, to musiało być to około, uważajcie, 5 milionów złotych. Nie wiem jaka była liczba tych osób, bo to mogły być tłumy, ale to pokazuje nam pewien obraz. Ci ludzie zostawiali te wartościowe rzeczy i palili je, bo mówili nie wracam do starego życia, nie wracam do tego, co jest już za mną. Jezus jest przede mną, wszystko, co było, jest za mną. Świat jest za mną, Jezus jest przede mną, ja idę prosto do Niego. To teraz On jest moim Zbawicielem, On jest stróżem mojego serca, On jest stróżem mojej duszy. Kiedy ja się nawróciłam, to też doświadczyłam jakby tego wersetu, bo doświadczyłam tego, że Duch Święty przekonał moje serce, że płyty i książki, które mam, które mi do tej pory mnie fascynowały, że to już nie, niestety, ale że nie chcę tego. Po prostu obrzydzenie i wstręt przyszło. Miałam książki horrory. Lubiłam je kiedyś czytać przed nawróceniem. Miałam również płyty z takimi treściami, które są sprzeczne z Ewangelią. Muzyka, która wprowadzała w pewien stan, to nie jakiś strasznie negatywnie, nic nie robiłam złego przeciwko własnemu ciału. Są takie osoby, które robią, słuchając, pod wpływem różnej muzyki, ale były takie o myślach samobójczych, a to o morderstwach, a to o tym, o tamtym. I to wszystko po prostu, kiedy zaczęłam wynosić dzięki, to moi rodzice byli w szoku. Moi rodzice byli w szoku. Mówi, to ty teraz, co ty będziesz teraz słuchać? To ty będziesz teraz Biblię tylko czytać? Ja mówię, mamo, zrozumiesz. Ja muszę to usunąć. Ja nie chcę tego słuchać więcej. Ja nie chcę czytać tego. Ja już to znam, ja już to zasmakowałam. To nie smakuje dobrze. To nie jest fajne. To Jezus teraz jest moim Panem. Jezus jest stróżem. Jezus Chrystus. I te obietnice, te gwarancje, które tu są w psalmie 121, są jak lina, której trzeba się chwycić. Tego, że żadne zło nie dotknie tego, dlatego, że Pan strzec będzie cię od wszelkiego zła. Od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego. Teraz i na wieki. Pan strzegł tego kroku, kiedy się weszło w nowe życie, i Pan będzie też strzegł tego kroku, kiedy wyjdziemy, ale wyjdziemy tam, do góry. Kiedy opuścimy ciało i pójdziemy już do Niego. I na zawsze będziemy z Nim. Bóg strzeże każdego kroku człowieka wierzącego. My mamy doświadczenia, oczywiście. Mamy, dlatego że Bóg ma cel w tym wszystkim. Bóg doświadcza nas, kształtuje nasz charakter. Chcemy być przecież podobni do Jezusa, prawda? Amen? Chcemy. Chcemy być natury Chrystusowej, takiej jak On był, że był cichego i pokornego serca. Nie zawsze to nam szybko tak przychodzi. Dlatego Bóg daje i trudnych ludzi na naszej drodze, i sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przejść sami. My wtedy pokorniejemy i modlimy się do Boga. I nasze serce woła. I jesteśmy gorący. I chcemy, żeby Bóg odpowiedział, bo On jest naszym Panem, On jest naszym stróżem. Chwyćmy się tego słowa wiarą, że On jest naszym stróżem, że On nie da, żeby coś złego nam się stało. Jego oczy patrzą. Patrzą na wszystkich ludzi. Sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ale szczególnie patrzą na Jego Kościół. Na Kościół Jezusa Chrystusa. Patrząc tak z perspektywy tego motywu tej liny, bo tak dzisiaj na tym trochę utknęłam, nasuwa się jeszcze jedna historia biblijna, która była bardzo ważna i która była przełomowa. I w tej historii również ten motyw tego sznura czy liny był bardzo ważny, dlatego że okazał się bardzo dużą pomocą, która miała pewne konsekwencje dla życia wielu ludzi. A jeśli jeszcze się nie domyślacie, o czym chciałabym teraz powiedzieć, to jest to historia Rahab. To jest napisane w Księdze Jozuego, 2 rozdział. Nie będziemy czytać wszystkiego. 2, 1, 24. Jozue, syn Nuna, wysłał z Shittim potajemnie 2 mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Wywiadowcy posłani przez Jozuego dostali zadanie, mają zobaczyć, jak jest zorganizowane życie wewnątrz Jerycha. Do Jerycha bramy były otwierane tylko na dzień, na noc były zamykane. I taka dziwna sprawa, że ci sprawiedliwi mężowie Boży trafiają do Rahab do nierządnicy i tam kładą się do snu i tam jakby noclegują, tak? Rahab prawdopodobnie, przez wielu komentatorzy tak mówią, że ona prawdopodobnie prowadziła cały zajazd tam w swoim domu. I być może było tak, że wywiadowcy właśnie tam się zatrzymali. To było takie strategiczne miejsce, ponieważ jest powiedziane, że ten dom Rahab trudno było ominąć, bo on znajdował się przy miejskim murze, zaraz obok bramy. Jego wysoki dach sięgał do wałów obronnych i archeolodzy tak twierdzą, że te mury Jerycha były podwójne i zbudowane w takiej odległości od 3,5 do 4,5 metra, że tam można było ten dom wcisnąć i to miejsce było bardzo strategiczne. Wszyscy, co wchodzili do miasta, mogli wejść najpierw tam do tego domu, gdzie były świadczone pewne usługi i gdy wyjeżdżali, również jakby mijali ten dom. I takie miejsce było wręcz no doskonałe dla wywiadowców, dlatego że tam nikt nie zadawał po pierwsze pytań, skąd są, po co przychodzą i jak długo zostaną. Wszystko odbywało się jakby, był jakiś tłok, jakieś zamieszanie, więc oni tam zostali. I wtedy doniesiono królowi Jerycha, tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahab i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą ziemię. Już dowiedziano się o tym, że są szpiedzy na terenie Jerycha. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich, potem zaś rzekła: rzeczywiście, przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie widziałam, skąd oni są. Taka sytuacja, Rahab stanęła w obliczu pewnej decyzji w swoim życiu. Tak naprawdę tych dwóch facetów, którzy do niej przyszło, to byli jedni z wielu, tak? Jedni z tłumu. Jednak ona musiała tu podjąć bardzo ważną decyzję, która miała konsekwencje nie tylko dla życia jej, jej rodziny, ale również dla rozwoju dalszych wypadków, dlatego że ona podjęła dobrą decyzję, dlatego że ona powiedziała, skłamała wprawdzie, co oczywiście nie jest dobre, ale ona powiedziała, że byli tacy, oczywiście, przyszli do mnie jacyś mężowie, ale nie wiem, skąd oni są i gdzie oni poszli. Później czytamy, że zaprowadziła ich na dach i ukryła ich pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Wyznaczeni tedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu, aż do brodów. Bramę miasta zaś zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Utknęli gdzieś na dachu pod łodygami lnu u nierządnicy Rahab. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach. Słuchajcie, co ona powiedziała. Nierządnica. I rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. To mówi kobieta, która żyje w jawnym grzechu. Kobieta, która jest wyrzutkiem społeczeństwa. Kobieta, która tak naprawdę pewnie sama nie ma do siebie szacunku. I mówi, że Pan wasz Bóg, on jest Bogiem w niebie i w dole na ziemi. Ona daje, składa świadectwo o tym, kim jest Bóg. I dziwne jest to, że Pan, Bóg prawdziwy, Bóg wszechmogący dla niej, dla takiego wyrzutka, ale u Boga liczy się serce. I Bóg patrzy w serce. Bóg patrzy tak głęboko, gdzie ludzkie oczy nie mogą zajrzeć. Tam patrzy tylko Bóg. I taka sytuacja miała miejsce w tym tygodniu, która z jednej strony mnie roztkliwiła, a z drugiej zobaczyłam, Boże, Ty jesteś zadziwiający. Ty nie masz względu na osobę. Byliśmy z mężem tej siostry Krystyny. Ona jest po porażeniu mózgowym, prawda? Z tego, co się orientuje. Plus pewnie jakieś choroby. Bardzo kiepsko mówi. Zresztą ci, co ją znają, to wiedzą, o czym mówię. I poszliśmy ją po prostu odwiedzić tak na chwilę, tam, gdzie ona przebywa. I stało się tak, że kiedy już wychodziliśmy, pomodliliśmy się wspólnie. I wiecie co? I ona zaczęła prorokować do nas. Ona zaczęła do nas prorokować. I ja byłam zdumiona. Byłam zdumiona tym, że Bóg nie ma względu na osobę. Wydawać by się mogło, że te wszystkie ograniczenia, że to, że ona jest unieruchomiona, no ale no to jeszcze, tak kiepsko mówi, bo bardzo niewyraźnie artykułuje wszystkie głoski i też trudno ją w niektórych momentach zrozumieć. I ona zaczęła do nas prorokować. Prawdziwie z Ducha Świętego zaczęła prorokować. Mówię, Boże, Ty nie masz względu na osobę. Ty użyjesz każdego, kto jest Tobie oddany, kto polega na Tobie i którego serce jest szczerze oddane Tobie. I tak samo było tutaj. Rahab w pewnym momencie postanowiła, że ona kończy z tym starym życiem, dlatego że ten Bóg Izraelitów, to on otworzył Morze Czerwone, a oni przeszli suchą nogą i zrobił to dla nich. I Bóg Izraelitów pozwolił im podbić królestwa potężne i wielkie. Halleluja. I ten Bóg Izraelitów, on jest wspaniałym i wielkim Bogiem i on jest Panem nieba i ziemi. I ona to wyznała. I ona to wyznała przed tymi, którzy byli wywiadowcami w jej własnym miejscu zamieszkania. Jaka przenikliwość tego, co się może stać. Ona powiedziała dalej tak. Przysięgnijcie mi, że tak jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dajcie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę i moich braci, moje siostry i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Dlaczego? Bo ona wiedziała, że jeżeli oni weszli już do Jerycha, to ten Bóg, który otworzył im Morze Czerwone i podbił te królestwa, Oga króla Baszanu i jeszcze inne królestwa, których nie pamiętam, ten Bóg pozwoli Izraelitom zdobyć tą potężną twierdzę, jaką było Jerycho. A tylko powiedziała, koniec z moim starym życiem. Ja wyznaję moją wiarę w jedynego prawdziwego Boga. I ja pragnę, by On mnie uratował, aby On był moim stróżem. Ja chwytam się tej liny, którą z nieba ktoś mi zsyła. I dalej jest powiedziane tak, że na znak tego najpierw Rahab spuściła na linię przez okno wywiadowców, bo dom jej był budowany w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała im, aby poszli w góry, tam, żeby się ukryli. I mężowie izraelscy mówią, dobrze, to my chcemy dotrzymać tej przysięgi, tego, którą złożyliśmy Tobie. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz sznur z czerwonej nici do okna, przez którą nas spuściłaś, a swego ojca i matkę i braci i całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. I tutaj pojawia się ten sznur. On był prawdopodobnie z karmazynowych nici. W tamtym okresie takie były robione. Sznur, który przywiązany został do okna, później jak dalej czytamy, zaraz po wyjściu zdobywców z Jerycha, oni się spuścili przez okno po tym sznurze i po prostu uciekli. Ukryli się, bo pościg był przecież już za nimi. I ten sznur tutaj jest taki można powiedzieć, dwuznaczny. I ten kolor tego sznura, dlatego że ten szkarłat, on występuje jeszcze w innych miejscach w Biblii. O tym kolorze jest mowa na przykład w Izajasza 1,18 i tam jest powiedziane o naszych grzechach, które szata jest splugawiona jak szkarłat, prawda, że grzechy nasze aż tak pieką, tak są widoczne, Natomiast święta krew Jezusa, też krew jest kojarzona z kolorem czerwonym, więc ta święta krew Jezusa, ona obmywa nasze szaty, ona obmywa nasze serce, nasze szaty te duchowe. Także mogą być śnieżno-białe, jak później w liście w objawieniu jest napisane. I być może ten kolor został też wybrany, dlatego że ona miała taki pod ręką. Prawda? Na pewno w jakiś określony sposób musiała ten zajazd też mieć urządzony, a ten kolor czerwony był taki dwuznaczny. Być może wywiadowcy wybrali ten kolor tylko dlatego, że ze względów praktycznych, no na szarych murach powieszony czerwony sznur jest dobrze widoczny, tak? A później musieli opuścić ten dom, żeby nie zabić mieszkańców, którzy znajdowali się w środku. I ta historia nierządnicy Rahab, o której później mówi Jakub, ta historia wskazuje na to, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że wiara podoba się Bogu, wiara czynna w działaniu, taka wiara, która nie tylko mówi, ale działa, która robi, dlatego że wtedy to jest wiara ta prawdziwa, ta pełna, o której mówi Nowy Testament. I my jesteśmy tymi, których Bóg chce strzec i ratować. Jest mnóstwo ludzi wkoło, którzy potrzebują być uratowani, którym trzeba powiedzieć, że skieruj swój wzrok do góry. Skieruj tam, gdzie Jezus Chrystus zasiada po prawicy Ojca. Skieruj swoje serce do Niego, dlatego że tylko u Niego jest pomoc, tylko u Niego jest ratunek. Tylko On może dać pokój. Tylko Jezus Chrystus może Ciebie zbawić. Tylko Jezus Chrystus może Ciebie prowadzić, strzec przed wszelkim złem. U Niego jest pomoc. U Niego jest ratunek. Chcę zakończyć to kazanie, może krótkie dzisiaj, ale pomyśl o tym, czy chcesz, aby Pan okazał Ci swoją pomoc. On jest tutaj teraz, jeśli zawołamy do Niego, jeśli zwrócimy się do Niego ze wszystkimi swoimi sprawami, trudnościami, to wierzę, że nasze zwrócone oczy w Jego kierunku sprawią, że On odpowie, że On zadziała, że On odpowie na nasze modlitwy, na nasze wołanie. Także wstańmy teraz, pomodlimy się.